myślałem, w jaki sposób wprowadzić do tematu, którym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. I myśląc o tym, nie wymyśliłem nic super wyjątkowego. Miałem nadzieję znaleźć jakieś takie wprowadzenie, które wprowadzi do tematu, który jest trudny, ten, którym się chcę dzisiaj dzielić. Ale to, co musicie wiedzieć, to to, że myśląc w tym tygodniu, przygotowując się do tego, o czym chcę mówić, to, na czym mi zależało, to chciałem się podzielić z wami czymś, co będzie adekwatne do okoliczności, które teraz mamy, okoliczności, w których jesteśmy. Mam tutaj na myśli między innymi nic innego jak koronawirus, który wywrócił życie wielu osób do góry nogami. Myślę, że niektórzy z nas doświadczyli tego bardziej niż inni. Ale prawda jest taka, że te okoliczności, w których dzisiaj jesteśmy, to niespodziewane, to wywrócenie życia do góry nogami, tak naprawdę tylko nas utwierdza, czy przypomina nam o kruchości życia, która jest prawdziwa na co dzień i czego doświadcza wiele z nas. Dlatego, że o ile te okoliczności teraz zaskoczyły nas wszystkich, to nasze życie na co dzień jest często zaskakiwane przez sytuacje, które wywracają nasze życie do góry nogami. I nie wszyscy z nas tego doświadczają. Ja dorastając miałem takie przekonanie, że życie w zasadzie jest proste, życie w zasadzie jest łatwe, bo miałem dobrze w życiu. Ale i na mnie przyszła pora, niedługo trzeba było, żebym też doświadczył pewnych sytuacji w życiu, które mnie przekonały o tym, że jednak nie jest takie proste. Bo życie to nie tylko sielanka. Życie to czasem niespodziewana utrata pracy. Życie to małżonek, który decyduje, że nie chce kontynuować i odchodzi. Życie to krytyka czy jakieś prześladowanie w szkole. Życie to choroba, która przychodzi niespodziewanie na twoją mamę, czy na twoje dziecko i pozostawia po sobie tylko pustkę i bezradność. Albo życie to też śmierć, która przychodzi równie niespodziewanie i pozostawia po sobie smutek i ból. Więc te okoliczności, w których teraz jesteśmy, jedynie przypominają nam o kruchości życia, o tym, że dobrze jest zmierzyć się z tym, że życie nie zawsze jest proste. Życie często jest wypełnione bólem, cierpieniem i smutkiem. I uznałem, że chcąc mówić o tym temacie, warto byłoby nawiązać do księgi, która jest być może najbardziej nielubianą księgą w Biblii. Są takie księgi czy fragmenty, które są nielubiane, bo są może nużące w czytaniu, na przykład trzecia Mojżeszowa, gdzie jest dużo jakichś przykazań, ciężko się czyta, chociaż tak nie musi być. Ta akurat należy do kategorii nielubianych, bo zawiera fragmenty czy wersety, które nie są tymi, które powiesilibyśmy sobie na ścianie i które powtarzalibyśmy sobie codziennie rano. I w zasadzie to jest ciekawe, bo w ostatnim czasie, w ostatnim miesiącu czy dwóch, dwie osoby powiedziały mi, że bardzo nie lubią tej księgi. Jedna nawet, czytając Biblię, która postanowiła czytać Biblię od początku do końca, dochodząc do księgi Joba, stwierdziła, że nie czyta dalej. Księga Joba jest tą, o której mówię. I być może jest nielubiana, bo podobnie jak trudny jest problem, którego dotyka, problem cierpienia, tak trudne są też odpowiedzi, które udziela na pytania, które stawiamy sobie w cierpieniu. Ale często to, co trudne, z mojego doświadczenia okazuje się tym, czego najbardziej potrzebujemy. Stąd chciałbym zwrócić się z wami do księgi Joba i w normalnych okolicznościach byłoby super, gdybyśmy mieli to wyświetlone, mieli wyświetlone fragmenty z tyłu za nami. Ponieważ dzisiaj nie możemy, jeżeli macie Biblię, to zachęcam was, żebyście otworzyli na księdze Joba. Będę odnosił się do wybranych fragmentów, w szczególności z początku i z końcu tej księgi. I czytając od początku, w pierwszym rozdziale, od pierwszego wersetu, czytamy, że w ziemi Uz był pewien człowiek, miał na imię Job, i był on nienaganny i prawy. Żył w bojaźni Bożej i stronił od zła. Urodziło mu się siedmiu synów i trzy córki, a na jego dobytek składało się 7 tysięcy owiec i 3 tysiące wielbłądów, 500 par bydląt zaprzęgowych i 500 oślic. Ponadto miał bardzo liczną służbę. Był to człowiek najznakomitszy ze wszystkich ludzi wschodu. Jego synowie mieli zwyczaj urządzania uczt. Każdy czynił to w swoim domu w ustalonym dniu, a zapraszali na uczty także swoje trzy siostry, aby wraz z nimi jadły i piły. Kiedy mijał kolejny cykl uczt, Job dokonywał poświęcenia swych dzieci. Wstawał wczesnym rankiem i za każde z nich składał całopalenia. Myślał bowiem tak, może któreś z moich dzieci zgrzeszyło i znieważyło Boga w swym sercu. I dlatego tak postępował Job zawsze. Więc poznajmy w tej historii Joba, naszego nieszczęśnika, nieszczęśnika z powodu tego, co ma go zaraz spotkać. I to, na co chciałbym zwrócić waszą uwagę, to to, w jaki sposób Job jest opisywany. Bo zauważcie, że mowa jest o tym, że Job to był człowiek nienaganny, prawy, żył w bojaźni Bożej i stronił od złego. Więc warto zauważyć, że Job jest opisany jako człowiek, który też pewnych rzeczy nie robił. To nie jest człowiek, który popadł w złe towarzystwo i dlatego jego życie nagle przyjęło inny obrót. To nie jest człowiek, który podejmował jakieś głupie decyzje. To nie jest człowiek, który robił coś złego. To był człowiek prawy, nienaganny. I chyba cel tego opisu jest taki, żeby pokazać, że Job to był człowiek, który żył po Bożemu. I Bóg mu błogosławił ewidentnie, bo miał owce, miał bydło zaprzęgowe, miał służbę. I czytając to myślimy sobie, tak powinno być, prawda? Tak powinien działać świat, sprawiedliwie. Żyje nienagannie, żyje dobrym życiem, dzieje się dobrze, jest dobrze. Tu docieramy do punktu, w którym większość z nas zaczyna dziwnym okiem patrzeć na Księgę Joba. Poczytamy nieco dalej, od 6 wersetu, że dzieje się coś dziwnego. Niejako mamy wgląd za kulisy tego, co dzieje się tutaj na dole na ziemi. Unosimy się w górę ku niebu i widzimy, że tam ma miejsce takie wydarzenie. Tymczasem pewnego dnia synowie Boży przyszli, aby stawić się przed Panem. Wśród nich przybył też szatan. Skąd przybywasz? Zapytał go Pan. A właśnie krążyłem po ziemi, odpowiedział szatan. Przechadzałem się to tu, to tam. A czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Zapytał dalej Pan. I dodał, tak, nie ma na ziemi drugiego takiego jak on. To człowiek nienaganny i prawy, żyjący w bojaźni Bożej i stroniący od zła. A szatan odpowiedział Panu, czy za darmo Job żyje w bojaźni Bożej? Czyż nie otoczyłeś troską jego samego, jego domu i wszystkiego, co do niego należy? Błogosławisz dziełom jego rąk, dzięki tobie jego dobytek mnoży się na ziemi. Lecz wyciągnij tylko rękę, dotknij tego, co ma, zobaczymy, czy nie zacznie ci złorzeczyć. Wtedy Pan powiedział do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twej mocy, tylko jego samego nie dotykaj. I szatan odszedł sprzed oblicza Pana. A więc docieramy do opisu wydarzenia, które daje początek sytuacji, która w zasadzie wywraca życie Joba do góry nogami. Poznajemy tutaj w tym opisie takie postacie jak synowie Boży, prawdopodobnie chodzi o aniołów, wśród których pojawia się szatan, co oznacza po prostu przeciwnik albo też odstępca. I w kontekście rozumiemy, że to chodzi o przeciwnika Boga, ale też przeciwnika tego każdego, kto żyje z Bogiem. I ma miejsce coś, co sprawia, że zaczynamy się drapać po głowie i zadać sobie pytanie, co tu się właściwie stało? Kilka obserwacji z tego fragmentu warto poczynić na tym etapie i uświadomić sobie, mieć je w pamięci, kiedy będziemy czytać dalej. Pierwsze jest to, że Bóg przedstawiony jest ten, który ma władzę nad wszystkim, co się dzieje. Synowie Boży i szatan przychodzą tutaj zdać sprawę Bogu, nie działają autonomicznie. Zauważcie, że oni są tymi, którzy przychodzą przed oblicze Pana. Bóg jest tym, który siedzi na tronie. Ponadto zauważcie też, że Bóg mówi szatanowi, co może, a czego nie może. On wytycza mu granice. To nie jest tak, że szatan działa na własną rękę, robi co chce, zabiera, zabija według swojego upodobania. Ale w 12 wersecie czytamy, że Bóg mówi mu, to możesz zrobić, ale tego nie możesz. Jego samego nie dotykaj. Zauważmy też, że to, co Job ma, jest Bożą zasługą. Dlatego sprowadza się argument szatana. Mówi, że przecież ty mu błogosławisz, dlatego to wszystko ma. Wreszcie zwróćmy też uwagę na coś, co jest kluczem w rozumieniu tej historii zapisanej w Księdze Joba. I to jest to, że opis narratora jest kluczem do zrozumienia tego, co się dzieje i jak powinniśmy to rozumieć. Dlatego, że zauważcie, że Bóg opisuje szatana, przepraszam, opisuje Joba dokładnie w taki sam sposób, w jaki wcześniej na początku tej księgi narrator opisuje Joba. Innymi słowy, musimy zwracać uwagę na to, co narrator mówi, żeby zrozumieć, jakie jest przesłanie tej księgi. Kluczowy werset w tym fragmencie teraz sprowadza się do słów, które mówi Bóg w wersecie 11, czy mówi szatan w wersecie 11. Wyciągnij tylko rękę, dotknij tego, co ma, zobaczymy, czy nie zacznie ci złorzeczyć. I rodzi się pytanie w tym momencie, to jest to, co sprawia, że zaczynamy się drapać po głowie. Dlaczego Bóg przystaje na propozycję szatana? Przecież to był człowiek nienaganny, nic nie można było mu zarzucić. Czy Bóg miał jakieś wątpliwości co do motywów Joba? Czy to znaczy, że co, że nie znał jego serca? Nie wiedział, jak Job się zachowa? No raczej nie, bo dalszy fragment, końcówka pokazuje Boga jako tego, który wie wszystko. Więc to nie mogło być dla niego zaskoczeniem. Więc czemu na to pozwala? Czy Bóg chciał udowodnić szatanowi, że się myli? Po prostu szatan musiał zobaczyć, że jest w błędzie? No, ale to by znaczyło, że szatan przechytrzył Boga. Przecież o to mu chodziło, żeby go nakłonić, żeby dotknął Joba. Czyli co, Bóg wpadł w pułapkę szatana, szatan zastawił na niego pułapkę? Znowu dalszy fragment Księgi Joba pokazuje Boga jako tego, który jest mądrzejszy od wszystkich, nie daje popaść, nie daje się złapać w takie pułapki. Więc dlaczego Bóg na to pozwala? Czytamy dalej. Dalszy fragment można by zatytułować Pierwsza fala nieszczęść. Czytamy począwszy od 13 wersetu, że pewnego dnia, gdy synowie i córki Joba jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata, przybył do Joba posłaniec z doniesieniem: zaprzęgi orały, a oślice pasły się obok nich. Wtem napadli na Sabejczycy, zagarnęli dobytek, a służbę wybili mieczem. Tylko mnie udało się zbiec, aby ci o tym powiedzieć. Jeszcze nie skończył mówić, a już zjawił się następny posłaniec, mówiąc: ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i służbę, tylko ja uszedłem, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł następny, mówiąc: Chaldejczycy wystawili 3 oddziały, napadli na wielbłądy i uprowadzili je, a sługi wybili mieczem. Uszedłem tylko ja sam, aby cię o tym zawiadomić. Jeszcze o tym mówił, gdy przyszedł kolejny i doniósł: twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata. Wtem potężny wiatr powiał od strony pustyni i uderzył w 4 naroża domu. Dom zwalił się na młodych i nie żyją. Tylko ja przeżyłem, aby ci o tym donieść. Wtedy Job wstał, rozdarł szaty i ogolił głowę. Potem upadł na ziemię, składając pokłon Bogu i powiedział: nagi wyszedłem z łona matki i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech imię Pana będzie błogosławione. I narrator mówi: mimo tego wszystkiego Job nie zgrzeszył. Nie zaczął wyrzucać Bogu, że postępuje niesłusznie. Przychodzi pierwsza fala nieszczęść i widzimy, że to wszystko, co Job miał, to wszystko, czego się dorobił, traci w jednej chwili. Jego 500 bydląt, 500 oślic, 7000 owiec pochłonięte przez ogień, 3000 wielbłądów uprowadzonych, ale to jeszcze można przeboleć. Do tego jeszcze jego 7 synów i 3 córki. Wszystkie jego dzieci. Nagle zabrane, pogrzebane żywcem. Za to zwróćmy uwagę na reakcję Joba, bo to jest to, co mnie zdumiewa. Każdy normalny człowiek w tym momencie, chyba pierwsze, co to powiedział, jeżeli już, w najlepszym przypadku: Boże, dlaczego? Job mówi: Pan dał, Pan wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione. I zauważmy, że narrator mówi, zwraca naszą uwagę, że w tym wszystkim Job nie zgrzeszył swoją postawą. Ale to tylko pogarsza sprawę, bo zadajemy sobie pytanie: to nie dość, że Job był niewinny tego, co go spotkało, to jeszcze próba potwierdziła, że próba była bezzasadna, więc czemu Bóg na to pozwolił? Czemu Bóg tego dopuścił? Dlaczego Pan zesłał na niego tą tragedię? I tak wiedział, że on przejdzie tą próbę. Po co zabrał mu wszystkie dzieci? Po co zabrał mu wszystko? I nie popełnimy błędu też. Wiele interpretacji słyszałem tej księgi. Są tacy, którzy powiedzieliby, nie, Pan tak naprawdę nie miał z tym nic wspólnego. To szatan jest tym, który zaatakował. Szatan po prostu wykazał się swoją mocą, wdarł się, zabrał mu. Szatan jest tym, który stoi ostatecznie za tym wszystkim. Ale żebyśmy przypadkiem nie udzielili sobie takiej zbyt prostej odpowiedzi, narrator przychodzi nam z pomocą i w końcówce księdze Joba, w 42 rozdziale, w wersecie, który zaraz tutaj znajdę, 11, czytamy, że po tym wszystkim przyszli do niego wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry, zasiedli w jego domu, wyrażali w tym swoje współczucie i narrator mówi, i pocieszali go po wszystkich nieszczęściach, które sprowadził na niego Pan. Więc dlaczego Pan na to pozwolił? Kilka lekcji myślę, że możemy wyciągnąć na marginesie z tego, co do tej pory przeczytaliśmy. Jedną lekcją jest to, że może warto, abyśmy zadali sobie pytanie, jakie jest moje wyobrażenie Boga i jaki jest mój stosunek do Boga. Może powiesz, no na pewno nie mam takiego Boga okrutnika. Myślałem przecież, że Bóg jest dobry. Nie popadnijmy w błąd. Biblia mówi wyraźnie, że Bóg jest sprawiedliwy. Bóg błogosławi pokornym, bogobojnym, pysznym się przeciwstawia. To jest biblijna prawda. Ale pytanie, jaki masz obraz Boga? Czy masz obraz Boga, który działa na zasadzie transakcji, wymiany? Jeżeli ja będę robił wystarczająco dużo dobrych rzeczy, to Bóg będzie mi odpłacał dobrymi rzeczami? Zauważ, że nawet wobec ludzi oczekujemy, że powinniśmy mieć taką miłość bezinteresowną. Jeżeli masz dziecko i to twoje dziecko nawet się od ciebie odwróci, to taka nasza doskonała miłość, doskonałe wyobrażenie miłości, to jest rodzic, który kocha to dziecko pomimo tego wszystkiego, co ono robi, nie ze względu na to, co robi. Więc jeżeli tak jest w stosunku do ludzi, to czy Bóg nie może oczekiwać, że względem Niego też będziemy mieć miłość, która nie sprowadza się do tego, że kochamy Go za to, co On robi, tylko za to, kim On jest? Dalej nie rozwiązuje to do końca problemu, więc czytamy dalej. Jakby tego było mało, dzieje się gorzej. Drugi rozdział, począwszy od pierwszego wersetu, czytamy, że potem znów nastał dzień, w którym synowie Boży przyszli, by stawić się przed Panem. Szatan był wśród nich, on również przyszedł, by się przed nim stawić. Skąd przybywasz? Zapytał go Pan. A właśnie krążyłem po ziemi, odpowiedział szatan. Przechadzałem się to tu, to tam. A czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Zapytał dalej Pan. Nie ma na ziemi drugiego takiego jak on. To człowiek nienaganny i prawy, żyjący w bojaźni Bożej i stroniący od zła. Nawet utwierdził się w swojej nienaganności. Podburzałeś mnie, aby go zniszczyć, jak widać, bez powodu. A szatan odpowiedział Panu, a cóż to była za próba? Przecież przeżył. Za życie człowiek odda wszystko. Spróbuj tylko wyciągnąć rękę i odebrać mu zdrowie. Zobaczymy, jak cię będzie błogosławił. Wtedy Pan powiedział do szatana, oto jest w twojej mocy, tylko nie pozbawiaj go życia. Kto by pomyślał, że może być jeszcze gorzej? Znowu przychodzi szatan. Jedną obserwację poczyniłbym w tym momencie. To jest takie, że zobaczcie, że oba zarzuty szatana, przeciwnika Boga i przeciwnika tego każdego, kto Boga się trzyma, sprowadzają się do jednego. Ten człowiek jest bogobojny tylko dlatego, że mu błogosławisz. Innymi słowy, on tego nie robi bezinteresownie. Spróbuj to zmienić, to się przekonasz. I ciekawe, że oba zarzuty dotyczą rzeczy, które najczęściej są tym, co potrafią stać się numerem jeden w naszym życiu. Pierwszy zarzut to jest zabierz mu to, co ma, a więc rzeczy. Rzeczy stają się dla nas najważniejsze. Rodzina, tych, których mamy wokoło. Drugi zarzut odnosi się do zdrowia. Przecież wiemy, że bądź co bądź, zdrowie jest najważniejsze. Można stracić wiele rzeczy, ale zdrowie jest najważniejsze. Dlatego życzymy sobie zdrowia i życzymy sobie, żebyśmy żyli 100 lat i jeszcze dłużej. Ciekawe, że właśnie takie zarzuty kieruje szatan wobec Joba. Spada druga fala nieszczęść na Joba. Czytamy o tym od wersetu 7. I czytamy, że szatan odszedł więc przed oblicza Pana i odebrał Jobowi zdrowie. Od stóp do głów pojawiły się na jego ciele straszne wrzody. Job usiadł w popiele i skrobał się kawałkiem skorupy. Nawet żona powiedziała do niego: cóż ty tak trwasz w tej swojej nienaganności? Złorzecz Bogu i umrzyj. Mówisz jak jedna z tych nierozumnych, bezbożnych kobiet, odpowiedział jej Job. Czy tylko to, co dobre mamy przyjmować od Boga, a tego, co przykre, już nie? I narrator mówi: mimo tego wszystkiego, co go spotkało, Job nie zgrzeszył swoimi ustami. Na Joba spada kolejne nieszczęście. Stracił dobytek, stracił rodzinę, teraz traci zdrowie. Pojawia się postać żony i ciekawe jest to, że w zasadzie głos żony jest uosobieniem tego, o co zabiega szatan. A więc to, aby Job złorzeczył Bogu. Kluczowy fragment i znowu zdumiewa mnie tutaj postawa Joba. To jest werset 10 drugiego rozdziału, gdzie Job mówi: czy tylko to, co dobre, mamy przyjmować od Boga, a tego, co przykre, już nie? W tym momencie zaczynamy myśleć, że postawa Joba jest wręcz fanatyczna. Człowieku, ileż można? Zobacz, że to, co się dzieje wokół ciebie, jest bez sensu. Czy tego nie widzisz? I być może nawet bylibyśmy skłonni tak powiedzieć w obliczu tragedii, że Boga może nie ma, to, co się dzieje, to w ogóle jest bez sensu. Złorzecz Bogu, umrzyj i tak wszyscy kończą w piachu. Ale zauważcie, że to nie rozwiązuje problemu, bo gdzieś w głębi nas jest zakorzenione to poczucie, że jednak świat powinien być sprawiedliwy. To nie jest tylko tak, że jesteśmy tutaj zlepkiem materii, nie ma nic więcej, bo gdzieś mamy to przekonanie, że nie no, musi być coś więcej. Świat nie jest taki, jak powinien być, a jeżeli powinien być inny, to znaczy, że ma jakiś cel. To znaczy, że był ktoś, kto powinien był w jakiś sposób nadać mu inny kierunek, nadać temu życiu inny cel. Jeżeli jest taki ktoś, to jest Bóg, wracamy do punktu wyjścia i znowu nie rozumiemy, czemu się dzieje to, co się dzieje. Ale ciekawe jest to, co Job tutaj mówi, taka obserwacja, albo czego nie mówi, bo Job nie mówi, a czy tego, co złe, nie powinniśmy przyjmować od Boga, ale mówi, a czy tego, co przykre, nie powinniśmy przyjmować od Boga. Więc kilka lekcji z tego fragmentu możemy wyciągnąć. Pierwsza oczywiście jest taka, że ten fragment przedstawia Joba jako kogoś, z kogo możemy brać przykład z tego, jak pozostał nienaganny wobec Boga. Druga jest taka, że tylko dlatego, że coś jest przykre, nie oznacza koniecznie, że jest złe. I myślę, że dalsza część księgi pomaga nam zrozumieć, dlaczego tak jest. Trzecia jest taka, że Bóg w takim razie ma swój cel w tym, co zsyła dobrego, jak i tym, co zsyła przykrego. Tylko pytanie, które sobie zadajemy, no dobrze, jaki jest ten cel? Powiedz mi to, wtedy zrozumiem, wtedy nie będę miał tego problemu. Wtedy będę wiedział, czemu przechodzę przez to wszystko, przez co przechodzę. Jaki jest tego cel? Począwszy od trzeciego rozdziału, pierwszego wersetu, widzimy reakcję Joba. Ten fragment można by zatytułować żałoba. Czytamy, że potem Job otworzył usta i przeklął dzień swoich narodzin. Powiedział: oby ten dzień, w którym się urodziłem, wcale nie zaistniał. Ani ta noc, gdy zawołano, urodził się chłopiec. Oby ten dzień w ogóle nie wyszedł z ciemności. Oby z wysoka nie upomniał się o niego Bóg, ani nie rozbłysła nad nim jutrzenka. Oby przemogła go ciemność, cienie śmierci, oby rozsiadł się nad nim gęsty obłok i przepłoszyły go wszelkie mroki dnia. A tę noc, ją też niech pochłonął mrok. Niechby nie miała miejsca w kalendarzu i nie wliczała się w poczet miesięcy. Od 20 wersetu. Dlaczego Bóg daje światło nieszczęsnym i życie ludziom pełnym goryczy? Tym, którzy bezskutecznie czekają na śmierć, którzy jej chcą niczym u skarbów ukrytych, którzy cieszyliby się z zejścia do grobu, ludziom, którzy nie widzą sensu swojej drogi i których osaczył sam Bóg. Tak, zamiast posiłku nadziei, Zamiast posiłku nadchodzi mnie wzdychanie, niczym woda rozlewa się mój jęk, bo dopadło mnie to, przed czym drżałem, dosięgło to, co budziło mój lęk. Bez wytchnienia, chwili przerwy, bez spoczynku, zatrwożony przyjmowałem nowy cios. Być może Job wykazał się wyjątkowym oddaniem Bogu, możemy brać z niego przykład, ale prawda jest taka, że Job cierpi. Job przeklina dzień swoich narodzin, a ciekawe jest to, że nie przeklina Boga. Job nadal nie rozumie, dlaczego go to wszystko spotkało, ale wie, że w tym wszystkim musi przepracować to, co się dzieje, i musi przepracować to z Bogiem. W tym momencie poznajemy trzech przyjaciół Joba i dalsza część księgi w większości stanowi dialog między Jobem a tymi trzema przyjaciółmi. Pierwsze, co ci przyjaciele robią, to przychodzą do Joba i przez tydzień siedzą z nim i milczą. Jeżeli jest coś dobrego, czego możemy nauczyć się od tych przyjaciół, to to, że w obliczu prawdziwego cierpienia nie ma żadnych słów, które by pomogły. Najbardziej wymowne jest milczenie. To jest akurat to, co ci przyjaciele robią dobrze. Dalsza część z tego, co się dzieje i dialog, który prowadzą z Jobem, sposób, w jaki próbują mu wytłumaczyć, jaki jest cel Boga w tym wszystkim, już nie jest szczególnie pomocne. Wiemy o tym, bo narrator pod koniec tej księgi relacjonuje nam, że Bóg zganił ich za to wszystko, co mówili Jobowi. Ale ci przyjaciele Joba reprezentują całą mądrość tego świata, wszystkie możliwe odpowiedzi, jakie możemy sobie udzielić na to, jaki jest cel, dlaczego Bóg na to pozwolił. Oni mówią mu, tłumaczą mu takie rzeczy, że Job, posłuchaj, cierpisz, ale zrozum, że Bóg jest sprawiedliwy. Przypomnij sobie, na którego z niewinnych Bóg zesłał kiedyś zgubę, albo gdzie ostatnio wytępiono prawych. Bóg nienagannych nie porzuca, nie podaje też ręki złoczyńcom. Czy Bóg nie kieruje się tym, co słuszne mówią? Czy wszechmocny łamie zasady sprawiedliwości? Więc prosty wniosek mówią. Job, posłuchaj, Bóg cię karze. Zrozum, że szczęśliwy jest człowiek, którego sam Bóg poprawia. Przyjmij to jako korektę. Nie pogardzaj karceniem wszechmocnego, bo on rani, ale też opatruje. Musiałeś zgrzeszyć, Job. Jeden z jego przyjaciół mówi, twoja niegodziwość musi być wielka. Pewnie zmęczonemu nie podałeś wody, albo głodnemu odmówiłeś chleba. Być może ziemię rozdzielałeś tylko wśród wpływowych lub pozwalałeś w nich mieszkać tylko szanowanym. Na pewno z niczym wypędzałeś wdowy i przed sieratami zatrzaskiwałeś drzwi. Właśnie dlatego otaczają cię sidła i dopada cię nagły strach. Mówią, opamiętaj się, a Bóg wtedy przywróci ci powodzenie. Reakcja Joba w tej rozmowie jest kluczowa, ciekawa. Przede wszystkim Job obstaje przy tym, że jest niewinny. Mówi, póki tli się we mnie życie, nie odstąpię od przekonania o mojej niewinności. Będę trwał w mojej sprawiedliwości mimo wszystko. Moje serce nie oskarża mnie za żaden z moich dni. Więc stwierdza, że mądrość jego przyjaciół jest do niczego. Mówi, wasze formułki to zakurzone przysłowia, wasze odpowiedzi są kruche niczym z gliny. Ja mógłbym mówić jak wy, gdybyśmy się zamienili miejscami. Też umiałbym klecić zdania, kiwać nad wami głową, wzmacniać wypowiedziami, nie szczędzić drżenia warg. On sam też próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego to się dzieje i mówi, to Bóg syła cierpienie zarówno na tych, którzy są bogobojni, jak i na tych, którzy są grzeszni. On gubi nienagannego, podobnie jak bezbożnego, mówi Job. Przecież i tak śmierć ostatecznie jest udziałem jednych i drugich, rozumuje w swojej głowie. Jeden umiera w pełni sił, spokojny i bez troski, biodra niewychudzone, nasycony szpik kości. Drugi zaś odchodzi w goryczy. Nie skosztował szczęścia, lecz w prochu leżą razem. Obaj są żarem robactwa. W tym wszystkim Job dochodzi do wniosku, że po prostu Bóg poddaje go chyba w takim razie jakiejś próbie. I woła do Boga, czym jest człowiek, że tak się na nim skupiasz, że poświęcasz mu aż tyle uwagi, że nawiedzasz go każdego poranka i co chwilę poddajesz jakimś próbom? Kim ja jestem? Dlaczego tak się na mnie skupiasz? Woła do Boga, aby od niego odstąpił i wzywa go, aby przynajmniej pozwolił mu dowieść swojej niewinności. I prosi, wezwij mnie, Boże, odpowiem. Albo ja przemówię, a ty mi odpowiedz, ile to mam przewinień i grzechów. daj mi poznać przynajmniej moje przestępstwo i grzech. Dlaczego ukrywasz się przede mną i uważasz mnie za swojego wroga? Ostatecznie przez te 30 rozdziałów dialogu między Jobem a jego przyjaciółmi nie znajdujemy nic, co stanowiłoby dla nas satysfakcjonującą odpowiedź na to, dlaczego tak się dzieje. W tym momencie pojawia się postać, o której wcześniej w tej księdze nie słyszeliśmy. To jest Elihu. Elihu jest młodszy od trzech przyjaciół i milczy, dlatego że oni byli starsi od niego i chciał najpierw wysłuchać, jakiej mądrości oni mają mu do udzielenia. I Elihu przyjmuje ciekawą pozycję. Rozgniewał się na trzech przyjaciół, ale rozgniewał się też na Joba. I rozgniewał się dlatego, że nie podobało mu się, że zamiast Bogu Job przypisuje rację sobie, ale też rozgniewał się na przyjaciół, bo miał im za złe, że chociaż nie znaleźli właściwej odpowiedzi, którą mogliby udzielić Jobowi, to potępili go. I Elihu twierdzi: Job, posłuchaj, zrozum. Nie możesz zrównywać Boga do poziomu człowieka. Myślisz o Bogu tak jak o człowieku. Jak gdybyś był w stanie myśleć na równi z Nim. Dlaczego spierałeś się z Bogiem o to, że nie tłumaczy ci się ze swoich racji? Bóg jest wzniosły. My Go nie znamy. Niezbadana jest liczba Jego lat, mówi Elihu. To On wysącza krople wody, deszcz wywodzi ze swoich mgieł. Zwróć uwagę, Jobie. Rozważ Boże cuda. Czy wiesz, jaki plan Bóg ma dla nich i w jaki sposób z obłoku uderza błyskawica? Czy wiesz coś o unoszeniu się chmur, o cudach mądrości doskonałego? Ty, któremu gorąco w ubraniu, gdy ziemia cichnie z powodu wiatru z południa. No poucz nas, co my mu mamy powiedzieć, skoro jesteś taki mądry? Bo my nie możemy ułożyć nic z powodu ciemności, w której tkwimy. W tym momencie ku naszemu zdziwieniu pojawia się Bóg. I Bóg odpowiada na wezwanie Joba, aby mógł z nim bezpośrednio rozmawiać. Ciekawe jest to, że Bóg pojawia się. Job chciał z nim rozmawiać. Job chciał mu zadać pytanie, dlaczego? Powiedz mi dlaczego. Ale mimo, że Bóg pojawia się i rozmawia z nim, to ostatecznie też nie odpowiada mu na to pytanie, dlaczego. To, co robi, to przemawia do niego mówiąc: któż to zaciemnia mój plan nierozumnymi słowami? Przepasz jak mężczyzna swe biodra, Jobie. Będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Zobaczmy, czy jesteś taki mądry, że jesteś w stanie zrozumieć to. I w tym momencie możemy sobie myśleć, czyli co, odpowiedź sprowadza się do tego, że Bóg jest mądrzejszy niż my, nie jesteśmy w stanie zrozumieć dlaczego, jesteśmy w stanie zrozumieć, czemu zsyła na nas to, co zsyła. To jest trudne do przyjęcia, ale jest taka historia, która może nam pomóc dostrzec troszeczkę sensu w tym. To jest historia o człowieku, któremu się powodziło, miał stadninę koni, miał tam mnóstwo różnych koni. W pewnym momencie część tych koni uciekła. Przychodzi do niego sąsiad i mówi: oj, 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 jakie nieszczęście. Konie ci uciekły, Bóg ci nie sprzyja. Ale ciekawa rzecz ma miejsce, bo te konie wracają i sprowadzają ze sobą mnóstwo innych dzikich koni. I nagle ten człowiek ma nie tylko konie, które mu uciekły, ale jeszcze dodatkowe konie. I przychodzi ten sąsiad i mówi: o, Bóg ci jednak szczęści. Zobacz, jakie powodzenie cię spotkało. Jego syn zajmuje się tymi końmi, obkuwa je, kiedy nagle jeden koń kopnął go z kopyta w nogę, złamał mu nogę. Przychodzi sąsiad i mówi: oj, panie, jakie nieszczęście. Zobacz, Bóg ci jednak nie sprzyja. Twój syn przy tych koniach był, złamana noga. Myślimy, może ma rację. Ale okazuje się, że przez tą wioskę, w której żyli, przychodzi banda rozbójników, rekrutują ludzi do swojej bandy i w tym większość młodych chłopaków w tej wiosce, ale dochodzą do tego młodego chłopaka, on ma złamaną nogę, stwierdzają: a jego nie będziemy ciągnąć za nami, zostawmy go. Sąsiad przychodzi i mówi: o, panie, zobacz, jakie błogosławieństwo, jednak Bóg ci szczęści, jednak Bóg wiedział, co tutaj robi. Morał tej historii jest taki, że może rzeczywiście warto pozostawić Bogu to, co Boże. Może rzeczywiście warto poczekać, bo nie wszystkiego rozumiemy na ten moment. Nie wszystko rozumiemy na ten moment w pełni. Przeskakujemy do końca księgi Joba, zakończenia. Job ostatecznie przyznaje Bogu rację, mówi: wypowiadałem się bez zrozumienia, tak naprawdę nie wiedziałem, kim jesteś, nie rozumiałem. I czytamy o tym od 42 rozdziału 1 wersetu, czy nieco dalej, od 7, że po odbyciu rozmowy z Jobem Pan zwrócił się do Elifaza z Temanu, jednego z tych trzech przyjaciół, mówi: rozgniewałeś mnie ty i twoi dwaj przyjaciele. To, co mówiliście o mnie, było niewłaściwe w przeciwieństwie do tego, co mówił mój sługa Job. Dlatego teraz przygotujcie sobie 7 cielców i 7 baranów. Idźcie do miejsca, do mojego sługi Joba i złóżcie je w ofierze całopalnej za siebie. Job, mój sługa, będzie się za was modlił. Tylko jego modlitwy wysłucham i nie ukażę was, bo nie mówiliście o mnie tak trafnie jak mój sługa Job. Więc Elifaz, Bildad, Sofar postąpili zatem tak, jak im polecił Pan, a Pan wysłucha modlitwy Joba. I sama końcówka, 16 werset. Czytamy, że nieco wcześniej Bóg przywrócił Jobowi powodzenie, wręcz podwoił wszystko, co miał. I w 16 wersecie, po tym, co się stało, Job żył jeszcze 140 lat, oglądał swoich synów i wnuki, aż do 4 pokolenia, w końcu umarł syty, stary i syty dni. Ciekawe jest to, że pomimo rozpaczy, którą przesiąknięte były słowa Joba, Bóg przypisuje mu rację w tym, co mówił. Wniosek dla nas jest taki, że w chwilach rozpaczy jedno jest pewne i to, że nie musimy powstrzymywać się przed tym, by wylewać nasze rozterki przed Bogiem. Bóg przywraca Jobowi wszystko to, co utracił, nawet dwukrotnie pomnaża. A więc można powiedzieć, że Bóg wynagradza Jobowi przykrości, które go spotkały. Problem rozwiązany. Job żyje długo i szczęśliwie. Można by powiedzieć happy end. Ale jeżeli to zakończenie was nie satysfakcjonuje, to może jest dobry powód ku temu. Z całą pewnością z księgi Joba jest lekcja do wyciągnięcia. Gdybym chciał ją krótko podsumować, to powiedziałbym, że gdy Bóg zsyła nieszczęście, to nie wahajmy się wylewać przed Nim swoje rozterki, ale zaufajmy Mu. Nie odwracajmy się od Boga, a Bóg nie odwróci się od nas. Ale mimo wszystko pozostaje pewien niedosyt. I zadając sobie pytanie, dlaczego, warto zwrócić uwagę na jeden fragment w tej księdze, który jest bardzo zastanawiający. Bo cała księga Joba jest dosyć przyziemna. Te dyskusje, które tam mają miejsce, się sprowadzają do tego, no Bóg powinien błogosławić tym, którzy są sprawiedliwi, powinien wymierzać karę tym, którzy są bezbożni, ale to wszystko jest dosyć takie przyziemne, ostatecznie i tak wszyscy kończą w piachu i co tu więcej chcieć, czego więcej oczekiwać. Ale jest fragment, który trochę do tego nie pasuje, w 19 rozdziale księgi Joba. Job wcześniej mówi o tym, że chce umrzeć, że tak naprawdę to chce już trafić do prochu, gdzie i tak wszyscy trafiają, później zżera ich robactwo. Ale w 19 wersecie, od 23 w 19 rozdziale 23 wersetu, Job takie słowa mówi, które są ciekawe, bo woła: o, gdyby tak spisano moje słowa, gdyby tak utrwalono je na piśmie, żelaznym rylcem i łowiem, o, gdyby wykuto je w skale na zawsze, bo ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem powstanie. Gdy na mej skórze już dopełni się zniszczenie, wolny od ciała będę oglądał Boga. Zobaczę go sam, osobiście. Moje oczy, niczyje inne, moje jestestwo już tęskni za tą chwilą. Co myślimy? Ciekawe. Job, który myślał, że wszystko się sprowadza do świata tutaj, każdy trafia do prochu, nagle ma jakiś taki przebłysk nadziei i mówi: ja wiem, że nie, jest coś więcej. I ciekawe jest w tym momencie to, kiedy mamy perspektywę też tego, co Nowy Testament nam mówi. Jakub na przykład w swoim liście nazywa Joba prorokiem i mówi: zauważcie, że tych, których wytrwali, proroków, uważamy za szczęśliwych. Słyszeliście o wytrwałości Joba, wiecie, jaki był cel Pana, wiecie też, że Pan jest bardzo litościwy i miłosierny. Prorokował o czym, można by zadać pytanie. Ciekawa jest też sytuacja, którą czytamy w jednej z Ewangelii, gdzie po tym, jak Jezus umarł i zmartwychwstał, idzie z pewnymi uczniami na drodze, oni nie rozpoznają go i oni tam się żalą o tym, co się stało, jak to Jezus, ten wielki prorok, umarł, a Jezus zaczyna im tłumaczyć, jest mowa o tym, że tłumaczy wszystkie pisma, jak odnoszą się do niego, począwszy od Mojżesza. Zadajemy sobie pytanie, ciekawe, co miał do powiedzenia odnośnie Joba i odnośnie nadziei, która zawarta jest w tej księdze, a która wskazuje na niego. Być może ta nadzieja najpełniej jest wyrażona w słowach samego Jezusa, który w sytuacji, gdzie stoi przed grobem jego bliskiego przyjaciela, który właśnie umarł, Łazarza, i rozmawia z Martą, jego siostrą, zapewnia ją, zmartwychwstanie twój brat. A ona odpowiada, Panie, wiem, że zmartwychwstanie w czasach ostatecznych. Jezus mówi, kobieto, mówię ci, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ktokolwiek wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Apostoł Paweł z kolei tą nadzieję bierze sobie bardzo do serca i wyciąga stąd taki wniosek, który czytamy w drugim liście do Koryntian. Mówi, że nasze obecne, niewielkie i przemijające utrapienie prowadzi nas do niewysłowionej chwały wiecznej. Jeżeli pomyślimy sobie, że to życie tutaj jest jak kropelka w oceanie, to może jesteśmy w stanie zobaczyć troszkę szerszą perspektywę tego, że może my jesteśmy troszkę jak ten planktonik, który pływa w tej kropelce albo w tym małym akwarium i sobie myśli, o, ale tu kiepsko, ale tutaj ciemno w tym akwarium i nie dbają w ogóle o to, ale nie wie, że zaraz ma być wylany do tego oceanu, który tak naprawdę sprawi, że zapomni o tym wszystkim, co się tu działo i może dostrzeże wtedy znaczenie tego, co miało miejsce. Jeżeli wydaje się, że słowa zawodzą w odniesieniu do tego tematu, w odniesieniu do naszych rozterek i próby odnalezienia pytania na to, czemu tak się dzieje, może tak jest, że słowa są niewystarczające. Myślę, że zachęta, która jest w księdze Joba, to jest zachęta między innymi do tego, żebyśmy tak jak Job przynajmniej próbowali doświadczyć tego, co on doświadczył i móc powiedzieć, otóż widziałem o tobie tylko ze słyszenia, bo tak mówi Job pod koniec, ale teraz w moim cierpieniu zobaczyłem cię twarzą w twarz.